Witajcie w 7 odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Dzisiaj zabieram Was w Tatry, a dokładnie do Bukowiny Tatrzańskiej. To tutaj, w nocy z 5 na 6 marca 1957 roku, doszło do bestialskiego zabójstwa studenta Politechniki Warszawskiej. Bartłomiej Marek Orman przyjechał do Bukowiny razem ze swoją narzeczoną i kolegami. Wspólnie mieszkali u Marii Parowej. Feralnej nocy Bartłomiej poszedł po wodę. Nagle od tyłu otrzymał cios w głowę, który powalił go na ziemię. Nieznany mu mężczyzna bił go bez opamiętania. W oddali stali ludzie, ale nie reagowali i z bezpiecznej odległości czekali na rozwój wydarzeń. Ormanowi z pomocą przyszła dopiero gospodyni, u której mieszkał. Zabrała ona mężczyznę do swojego domu. Za nią podążył oprawca, który próbował dalej bić studenta. Został ostatecznie przepędzony przez Marię Parową. Na miejsce przyjechał milicjant, sierżant Tadeusz Wilk. Orman został zabrany do szpitala, gdzie wieczorem, w wyniku doznanych obrażeń, zmarł. Jak doszło do tego bestialskiego morderstwa? Kto za nie odpowiadał? Dlaczego nikt nie przyszedł z pomocą katowanemu mężczyźnie? O tym już za chwilę. Wszystko zaczęło się w pobliskiej gospodzie, znajdującej się przy głównej drodze. Miejsce to okryte było złą sławą. Często dochodziło tam do bujek. Na zakończenie karnawału w gospodzie odbywała się tak zwana śledziówka. Uczestniczyli w niej wczasowicze, pracownicy Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni z Nowego Targu, personel domów wypoczynkowych Śnieżka 1 i 2 na czele z portierem Janem Łojasem, a także jego siostra Helena, Tadeusz Wojtanek, Julian Kuchta i Ewa Orłow. Zabawa przebiegała spokojnie i trwała aż do północy. Kiedy tylko orkiestra przestała grać, atmosfera się popsuła. Najpierw Julian z Ewą chcieli wejść do sali tanecznej, jednak drogę zastąpił im Władysław Dębicki. Ewa dwukrotnie prosiła, żeby się przesunął, jednak na nic się to zdało i doszło do przepychanki między Julianem i Władysławem. Wtedy wtrącił się Jan Łojas. Zwrócił się on do Juliana słowami: czego chcesz od tego gościa? Po czym dwukrotnie go spoliczkował. To rozpoczęło awanturę. Łojas rzucił się na uczestników imprezy. Krzesła poszły w ruch. W czasie szamotaniny portier został skaleczony w policzek stołkiem. Wtedy wpadł w szał. Uderzył siostrę w twarz i zaczął rzucać butelkami. Wybuchła panika. Agresywny portier został wypchnięty z lokalu. Wydawało się, że awantura się zakończyła. Jednak po chwili Łojas powrócił z drągiem wyrwanym z pobliskiego płotu. Bił na oślep, tłukł zastawę i groził obsłudze. Ponownie opuścił lokal i zaczął zaczepiać osoby na zewnątrz. Jednak te nie reagowały. Szybko wsiadły do samochodu i odjechały. Wtedy właśnie Łojas dostrzegł Bartłomieja Marka Ormana i poszedł za nim. Chwilę później doszło do tragedii. Kim był morderca? Jan Łojas w chwili popełnienia morderstwa miał 19 lat. Do szkoły chodził przez 7 i w tym czasie udało mu się skończyć zaledwie 4 klasy. Współtworzył miejscowy zespół pieśni i tańca. Podczas procesu Łojas przekonywał, że w dzieciństwie był maltretowany przez ojca alkoholika i przez nauczycielkę, która rzekomo go biła. W toku śledztwa okazało się, że Łojas od dawna terroryzował okolice. Co przerażające, nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego zabił Ormana. Nie znał swojej ofiary. Zabił człowieka tylko dlatego, że stanął na jego drodze. Przyznał, że szukał sprawcy, który uderzył go stołkiem. Z kolei Bartłomiej Marek Orman był uzdolnionym studentem i mógł zostać wybitnym specjalistą od budownictwa przemysłowego. Tak wynikało z wypowiedzi jego ojca i profesora Politechniki Warszawskiej, Horajczyka. 22 maja 1957 roku rozpoczął się proces Jana Łojasa. Sala Zakopiańskiego Sądu była pełna, a sporą grupę stanowili dziennikarze. Były też rodziny mordercy i zamordowanego. Rozprawa toczyła się w trybie doraźnym, a prowadził ją zespół sędziowski Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Składowi przewodniczył sędzia Bańbuła, zaś oskarżycielem był prokurator Mieczysław Skalski. Pierwszego dnia procesu zeznawało 12 świadków. Jeden z nich był kierownik gospodarczy gospody, który przyznał, że bójki, jak ta na śledziówce, zdarzały się w lokalu bardzo często. Drugi dzień rozprawy upłynął na przesłuchiwaniu świadków śledziówki. Byli wśród nich Paweł Witkowski i Władysław Dębicki z Gdańska. Wszyscy świadkowie wypadku w feralnej nocy spożywali alkohol. Widząc, że Łoja zrzuca się na Ormana, nie interweniowali, pobali się mężczyzny. Trzeciego dnia zeznawało 8 świadków, którzy jednak nie wnieśli niczego nowego do sprawy. O ostatnich chwilach życia Ormana opowiadali lekarze i pielęgniarka z zakopiańskiego szpitala. Stan zdrowia poszkodowanego był bardzo ciężki. Przed śmiercią nie odzyskał on przytomności. Zeznania złożyła też Helena Łojas, siostra oskarżonego. Wcześniej korzystała ona z przysługującego jej prawa odmowy zeznań. Kobieta opowiadała, że awantura w gospodzie rozpoczęła się od momentu, w którym jej brat dostał stołkiem. Latały talerze, butelki i stoliki. Gdy chciała przytrzymać Jana, została przez niego uderzona 2 razy w twarz. Podczas odpowiedzi na niewygodne pytania zasłaniała się brakiem pamięci. Oskarżonego badali biegli sądowi, Judaszkiewicz z poradni psychologicznej Zakopanego oraz lekarze psychiatrzy, dr Ratajski i dr Pawłowski. Potwierdzili oni, że Łojas nie cierpiał na żadne schorzenia psychiczne i był normalnie rozwiniętym mężczyzną. Scharakteryzowali go jako człowieka krnąbrnego, zapalczywego i wybuchowego. Obrona kwestionowała ich orzeczenie z uwagi na fakt, że obrońcy nie zostali zaproszeni na badania. Powoływali się na artykuł 12 o postępowaniu doraźnym i w związku z nim żądali wyłączenia z rozprawy biegłych psychiatrów oraz przeprowadzenia ponownego badania w jednym z zakładów zamkniętych. Ostatecznie wniosek obrony nie został uznany. Na koniec odczytane zostały 2 opinie, które sporządzono na podstawie notatek milicyjnych. Wynikało z nich, że Łojas był chuliganem, który 3 razy powodował awantury, skutkujące interwencją milicji. Na to obrona złożyła przeciwstawne opinie. W czasie procesu oskarżony zasłaniał się niepamięcią. O tym, że zabił człowieka, dowiedział się rzekomo dzień po morderstwie od swojej siostry. Podczas procesu prokurator Skalski mówił o szerzącym się w kraju alkoholizmie oraz chuligaństwie, które często przeradza się w bandytyzm. Dodał, że tylko w pierwszym kwartale 1957 roku na Podhalu doszło do aż 15 zabójstw i ponad 80 bójek. Dlatego tak ważne było ściganie i surowe karanie każdego przestępstwa. Prokurator podkreślał, że Łojas posiadał awanturnicze usposobienie i nie był ani dobrym synem, ani bratem, wbrew temu, jak starała się go przedstawić obrona. Kładł nacisk na szeroko pojętą solidarność środowiska, która sprawiła, że nikt nie stanął w obronie katowanego studenta. Prokurator domagał się dla oskarżonego kary śmierci. Z kolei obrońca, adwokat Gajewski, obarczał winą kompanów Łojasa. Nie powstrzymali oni oskarżonego od pijaństwa i dodatkowo podjudzali do awantur. Mówił też o młodym wieku Łojasa i tym, że wcześniej nie był karany. Wspomniał o jego niskim poziomie umysłowym. Z kolei drugi obrońca, adwokat Joński, mówił o podłożu zbrodni i specyfice środowiska, w którym wychował się Łojas. Zaznaczył, że oskarżony nie miał zamiaru zabić Ormana. Podkreślał stan upojenia alkoholowego, w którym się znajdował, i chęć rewanżu za otrzymany cios stołkiem. W ostatnim słowie Jan Łojas prosił o sprawiedliwy wymiar kary i żałował popełnionego czynu. 25 maja 1957 roku o godzinie 15 Jan Łojas został uznany winnym zbrodni świadomego zabójstwa i na mocy artykułu 225 paragraf 1 kodeksu karnego skazano go na karę dożywotniego więzienia. Łojas utracił też prawa publiczne i honorowe na zawsze. W uzasadnieniu sąd podkreślał, że Łojas był normalnie rozwinięty umysłowo. Z opinii biegłych oraz zeznań świadków wynikało, że morderstwo popełnił w stanie upojenia alkoholowego. Jako okoliczność łagodzącą wskazano na to, że Łojas był prowokowany do bójki przez uczestników zabawy w gospodzie. Sąd przekwalifikował sprawę Łojasa z trybu doraźnego do postępowania zwykłego. Konsekwencją tego była możliwość odwołania się oskarżonego do Sądu Najwyższego. 16 października 1957 roku odbyła się przed Sądem Najwyższym w Warszawie rozprawa rewizyjna procesu Jana Łojasa. Nie uwzględnił on wniosków obrońców i zatwierdził karę dożywotniego więzienia dla Łojasa. Z kolei w styczniu 1958 roku prokuratura wojewódzka w Krakowie sporządziła akt oskarżenia przeciwko osobom, które towarzyszyły Janowi Łojasowi w czasie wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Zostali oni oskarżeni o to, że nie udzielili pomocy pobitemu studentowi. W akcie oskarżenia stwierdzono, że mogli przyjść Ormanowi z pomocą bez narażania się na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Nie zrobili tego, bowiem zatracili poczucie człowieczeństwa. 10 marca 1958 roku przed Sądem Powiatowym Zakopanem stanęli Tadeusz Wojtanek, Paweł Witkowski i Władysław Dębicki. Zostali oni oskarżeni o nieudzielenie pomocy Bartłomiejowi Markowi Ormanowi. Wszyscy odpowiadali z artykułu 247 Kodeksu Karnego. Przewidywał on karę więzienia do 3 lat. Obrońcy wskazywali na szereg istotnych braków w śledztwie. Podkreślali, że akt oskarżenia opierał się głównie na zeznaniach Wojtanka, Dębickiego i Witkowskiego, którzy składali zeznania w procesie Łojasa, a to było sprzeczne z przepisami proceduralnymi. Obrońcy wnosili też o przekazanie akt sprawy prokuraturze wojewódzkiej w Krakowie w celu ich uzupełnienia. Sąd przychylił się do wniosku obrony i rozprawa została odroczona. Na odesłanie przez Sąd Powiatowy w Zakopanem sprawy do prokuratury wojewódzkiej w Krakowie wniesiono zażalenie. Rozpatrywał je Wydział Rewizyjny Sądu Wojewódzkiego. Nie podzielił on jednak poglądu Sądu Powiatowego w Zakopanem. Uznał, że nie zaszło uchybienia w śledztwie. W związku z tym akta sprawy odesłano Sądowi Powiatowemu w Zakopanem z poleceniem ponownego rozpoznania sprawy. Wszyscy oskarżeni oświadczyli, że nie poczuwają się do winy. Zasłaniali się niepamięcią. Co więcej, Witkowski oświadczył, że w czasie zabójstwa był pijany i o wszystkim dowiedział się następnego dnia. Podczas mowy końcowej prokurator Skalski wnosił o wymierzenie Dębickiemu i Witkowskiemu surowej kary więzienia, zaś Wojtankowi kary w zawieszeniu. Z kolei oskarżeni prosili o uniewinnienie. 12 czerwca 1958 roku sąd skazał biernych świadków zbrodni. Wobec Władysława Dębickiego i Pawła Witkowskiego orzekł kary po roku więzienia. Natomiast wobec Tadeusza Wojtanka 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.